wszystko, tak jak jest napisane w psalmie 138, ponad wszystko wywyższył swoje słowo, swoje imię i swoje słowo. I to, co jest takie bardzo istotne, ważne dla nas, to to, byśmy byli zawsze ludźmi słowa, abyśmy zawsze polegali na Bożym Słowie, sprawdzali wszystko ze Słowem Bożym, czy istotnie tak się rzeczy mają. Oczywiście potrzebujemy czegoś więcej niż tylko ludzkiego umysłu, potrzebujemy Ducha Bożego, Ducha Świętego, który otwiera nasze oczy, który nas wprowadza w wszelką prawdę i poznanie. Ale generalnie chcemy polegać na Słowie, ponieważ Słowo jest tym, co się nie zmienia. Jezus Chrystus, wczoraj, dziś ten sam na wieki. My wiemy, że Słowo Boże jest odwieczne i ono nigdy się nie zmienia i możemy zawsze na Nim polegać. I jeżeli ktoś chce jakby poznawać Boga poza Słowem, doświadczać jakby Boga poza Słowem, to jest to bardzo niebezpieczne. To można powiedzieć, że jest to jakaś abstrakcja, nie jest to prawdą, jest to jakaś filozofia, urojenie. Chcemy być ludźmi słowa, ponieważ Bóg w ten sposób nam się objawił i zawsze kieruje nasze serce, naszą uwagę do Bożego Słowa, abyśmy na Nim polegali. Paweł napisał w liście do Tymoteusza, że całe Pismo jest natchnione przez Boga, służy do poprawy, do wykrywania błędów, do nauki. A więc to Pismo Bóg nam zostawił, abyśmy studiowali Słowo Boże. I my możemy znaleźć wiele bardzo cennych informacji. Kiedy czytamy Ewangelię, możemy zobaczyć, w jaki sposób żył, w jaki sposób służył Pan Jezus Chrystus, w jaki sposób rozmawiał z ludźmi, w jaki sposób zbawiał grzeszników. I ja dzisiaj chciałbym właśnie przeczytać z Ewangelii świętego Łukasza z 18 rozdziału, od 35 wersetu i potem 19 rozdział od 1 do 10 wersetu. Tutaj opisane są dwa nawrócenia i uzdrowienie. I chcielibyśmy może posłuchać. 35 wiersz, 18, Łukasz. A gdy on przybliżał się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze żebrząc. A gdy usłyszał, że tłum przechodzi, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu wtedy, że Jezus Nazareński przechodzi i zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. A ci, którzy szli naprzedzie, gromili go, by milczał. On zaś coraz głośniej wołał: Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie, a gdy ten się zbliżył, zapytał go, mówiąc: co chcesz, abym ci uczynił? A on odrzekł: Panie, abym przejrzał. A Jezus rzekł do niego: przejrzyj, wiara twoja uzdrowiła cię. I zaraz odzyskał wzrok i szedł za nim, wielbiąc Boga, a cały lud, ujrzawszy to, oddał chwałę Bogu. I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie, a oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego oddaję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. A więc czytamy tutaj, że kiedy przybliżał się do Jerycha, siedział tam człowiek, pewien ślepiec, siedział żebrząc przy drodze. I kiedy przechodził tłum, kiedy przechodził tamtędy tłum, On zaczął rozpytywać, dowiadywać się, co dzieje się, kto to idzie, co to za tłum. Bracia i siostry, chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że ten człowiek, ten ślepy człowiek, on miał konkretną potrzebę. Miał też konkretne problemy. No, jego najważniejszym problemem było to, że był ślepy, był niewidomy, a więc nie mógł nic robić. Więc my musimy wiedzieć o tym, że w tamtych czasach ten system socjalny nie działał tak jak dzisiaj. Więc to było bardzo trudne dla ludzi, którzy byli poszkodowani, móc żyć, móc normalnie funkcjonować. A więc on był zdany na to, co dostanie. A więc siadał przy drodze. Ale bracia i siostry, moglibyśmy zadać takie pytanie, czy zawsze on tam był na tej drodze? Czy zawsze był zawsze w tym samym miejscu? Czy zawsze tam chodził? Wiecie, do czego zmierzam? Jest tutaj powiedziane, że on dowiadywał się, dopytywał się, co się dzieje. I tutaj możemy czytać, że kiedy usłyszał, że jest Jezus, że to idzie Jezus, on zaczął wołać w taki bardzo szczególny sposób na Jezusa. Jezusie, Synu Dawidowy. Jezusie, Synu Dawidowy. My wiemy, że potomek Dawida, zgodnie z obietnicą, potomek Dawida to jest ten, który miał zasiąść na tronie, na tym odwiecznym tronie, wiecznym tronie. To jest Mesjasz, który miał przyjść. To jest Zbawiciel, który miał się pojawić. On miał być z linii Dawida, syn Dawida, potomek Dawida. Według ciała, według krwi był to potomek Dawida. A więc ten ślepy człowiek miał coś bardzo szczególnego w swoim sercu. On miał coś bardzo szczególnego. Jestem przekonany, że on dowiadywał się dużo wcześniej o Panu Jezusie, bo wołał do Jezusa, zmiłuj się nade mną. A więc musiał słyszeć o tym, że Pan Jezus Chrystus, że On uwalnia, że uzdrawia, że dopomaga ludziom, że czyni cuda. I my czytamy, bracia i siostry, w Słowie Bożym, że wiara rodzi się ze słuchania. Wiara rodzi się ze słuchania Bożego Słowa. Wiara rodzi się ze słuchania o Chrystusie, o tym, co uczynił Jezus. Kiedy my świadczymy świadectwa, mówimy o tym, co Jezus czyni, co uczynił, bracia i siostry, to ci, którzy słuchają, w ich serca jest posiewane te ziarno Bożego Słowa, ponieważ my wskazujemy na Chrystusa, mówimy o Jezusie, świadczymy o Nim, mówimy, że On jest wciąż ten sam, że ma moc uzdrowić, ma moc dopomóc człowiekowi. A więc tutaj ten człowiek, ten ślepiec, dużo wcześniej musiał słyszeć już o Jezusie. Dużo wcześniej musiał już dowiadywać się na temat Jezusa i zobaczył w tym szansę dla siebie. A wiedział, że Jezus chodzi, podróżuje. Wiedział o tym, że Jezus obchodzi miasta, a więc liczył na to, że kiedy będzie siedział przy tej drodze, być może spotka tam Jezusa. Bracia i siostry, zwróćmy uwagę, że człowiek, który jest tutaj ślepy, on może nam symbolizować, ta jego ślepota może symbolizować wszelkie nasze potrzeby, wszelkie jakieś nasze ułomności, wszelkie jakieś potrzeby, wszelkie jakieś nasze braki, jakieś problemy, to w czym sami nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, nie jesteśmy w stanie sobie sami dopomóc, a więc potrzebujemy kogoś, kto nam w tym pomoże. Potrzebujemy kogoś, kto zmiłuje się nad nami. A więc widzimy, bracia i siostry, jakże to jest ważną rzeczą, tak jak ten tutaj ślepiec, ten człowiek ślepy, on siedział przy drodze, nie był gdzieś tam w domu, nie siedział gdzieś, powiedzmy, może z jakimiś przyjaciółmi, może ze swoją rodziną, nie został w swoim domu, ale siedział tam, gdzie wiedział, że Jezus może przechodzić. I jakże to jest ważne dla osób, które mają jakieś potrzeby, mają jakieś problemy. Mamy wszyscy, bracia i siostry, potrzeby i problemy. Jestem o tym przekonany. Jestem o tym przekonany, że potrzebujemy wszyscy Bożej łaski, że mamy taką świadomość. A więc nigdy nie powinniśmy omijać miejsc, gdzie Jezus działa. Nigdy nie powinniśmy porzucać spotkań modlitewnych. Nigdy nie powinniśmy zostawiać wspólnych zgromadzeń. Nigdy nie powinniśmy opuszczać nabożeństw, ponieważ wiemy, że Jezus Chrystus objawia się. Że Jezus Chrystus jest tym, który wczoraj, dziś, na wieki ten sam może dopomóc i Tobie. Może pomóc Ci w najmniej oczekiwanej chwili i może w sposób, którego się nawet nie spodziewasz. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że jeżeli chodzi o Boże działanie, to zawsze jest pewna doza takiej pewnej tajemnicy. Nikt z nas nie jest w stanie do końca pojąć i zrozumieć Bożą łaskę w pełni i Jego działanie, cudowne Jego działanie. Nikt z nas nie jest w stanie tego zgłębić i tak doskonale przejrzeć sposoby, metody działania. Możemy coś dowiedzieć się oczywiście. Możemy bardzo dużo na ten temat mówić, dzielić się swoimi doświadczeniami, przeżyciami. To jest wszystko cenne i tego potrzebujemy jak najwięcej. Ale zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że Bóg może zadziałać w sposób naprawdę bardzo nieoczekiwany, nietypowy. Wówczas, kiedy na przykład tego się nie spodziewamy. Ja pamiętam, jak kiedyś przyjechał do zboru w Cieszynie pewien człowiek ze swoimi dziećmi, z żoną, z rodziną i oni składali świadectwo uzdrowienia ich syna z alergii, ale on miał najwyższy jakiś tam stopień tej alergii. Miał zaświadczenie po prostu, orędzie o tym, że nie może wykonywać żadnych czynności. Na przykład to, że on wchodził po schodach, powiedzmy na trzecie, czwarte piętro, to było już dla niego ponad jego siły, ponieważ w połowie musiał odpoczywać. Coś tam działo się z jego organizmem, tak że on nie mógł swobodnie, normalnie oddychać. To było straszne. Jego życie było gehenną, wielkim jednym utrapieniem, cierpieniem. I on powiedział, że kiedyś przyszli na takie zwykłe spotkanie, gdzie było tylko kilka osób, takie jakieś modlitewne spotkanie. Nikt niczego się tam za bardzo nie spodziewał, tak? Bo my myślimy często, że to w niedzielę Bóg tak działa w szczególny sposób. No właśnie, ale nie powinniśmy nigdy w taki sposób myśleć. Oczywiście tak, spodziewamy się tego, że Bóg będzie działał w niedzielę, jak najbardziej i chcemy tego, ale nie możemy Boga ograniczać tylko i wyłącznie do niedzieli i do jakichś szczególnych spotkań. I ten brat powiedział, że było takie krótkie zaproszenie do modlitwy, kilka osób było, ten jego syn wówczas wyszedł, ludzie pomodlili się o niego, mówi, poszliśmy do domu, ale na drugi dzień, kiedy on wstał, odczuł, że coś się zmieniło. W swoim organizmie zaczął odczuwać niesamowite zmiany i kiedy poddał się badaniom szczegółowym lekarskim, okazało się, że jest całkowicie zdrowy. Całkowicie został uleczony ze wszystkich swoich dolegliwości, był uczulony niemal na wszystko. To był jakiś tam najwyższy stopień alergii, także to było coś strasznego w jego życiu. Jak ten brat opowiadał szczegółowo, jak wyglądało ich życie poprzez tą jego chorobę, no to było coś naprawdę bardzo ciężkiego. Więc bracia i siostry, jakże to jest ważne, abyśmy byli tam, gdzie wiemy, że Jezus może działać. Byli zawsze tam, gdzie Jezus Chrystus działa. Bracia i siostry, jakże ważne jest, aby zachęcać jeden drugiego do tego, byśmy spotykali się na modlitwach, abyśmy dążyli do tego, bracia i siostry, ponieważ zwróćmy uwagę, to jest fakt. Ja nie mówię tego pod niczyim adresem, ale jest to faktem, że Kościół czasów dzisiejszy Kościół, bracia i siostry, autentycznie to jest taki czas ziębnięcia Kościoła, gdzie wielu wiara, miłość do Pana naprawdę mocno ostygła. To jest bardzo widoczne. Ja pamiętam 20 lat temu, kiedy chodziliśmy do zboru cieszyńskiego, tam na czwartkowych nabożeństwach no, było dosyć sporo ludzi. Ten zbór liczył ponad 200 członków, około 250 członków. Na nabożeństwach czwartkowych mogło być ponad 100 osób. A w chwili obecnej bracia starsi, ja mam kontakt, a oni mówią, że czasami 15 osób przyjdzie, 10, nieraz 20. A więc coś się dzieje, coś duchowego dzieje się, bracia i siostry. I tutaj my naprawdę winniśmy walczyć. Winniśmy walczyć o to, aby nie pozwolić swojemu ciału, aby ono nad nami panowało. Aby nie pozwolić swojemu sercu, aby ono mnie zwodziło w przewrotny sposób. Pamiętam, że bardzo często brat Klendenen używał takiego stwierdzenia, że człowiek sam dla siebie jest największą przeszkodą. Że bardzo często to właśnie nasze serce nas okłamuje i zwodzi. Że człowiek sam jest sobie często winien, ponieważ słucha głosu swojego serca i wybiera to, co dla niego jest, to, co dla niego jest miłe, tak? Dzisiaj tak się życzy, miłego dnia. Miłego dnia. Wszyscy życzą sobie miłego dnia. Zwróćcie uwagę, żyjemy w takich czasach. No to jest dobrze, że ktoś życzy miłego dnia. To jest dobrze, że ktoś pozdrawia. Tak, kiedyś tak nie było, ale w Polsce się zmienia. Społeczeństwo zmienia się, tak? To jest dobre. Ale zwróćmy uwagę, bracia i siostry, jeśli my zastanowimy się, to co miłe, nie zawsze jest dla nas dobre. To, co jest miłe, nie? Przyjemne, niekoniecznie jest dobre. Niekoniecznie jest dobre. Dlatego to Pan Jezus nakazał nam, abyśmy brali krzyż i naśladowali Jego. A w czym Go mamy naśladować? W tym, że On wykonał wolę Ojca do końca. I w końcu musimy pamiętać to, co jest powiedziane w Łukasza 7, że nie ten, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, ale tylko ci, którzy pełnią wolę Ojca. Tylko ci, którzy pełnią wolę Ojca. Dlatego powinniśmy siebie sami zachęcać, bracia i siostry, do tego, by brać udział w spotkaniach modlitewnych, o ile jest to możliwe. O ile jest to możliwe. Czy naprawdę zrobiłem wszystko, aby być na takim spotkaniu? To jest tak ważne, to jest tak istotne. Czy zrobiłem wszystko, aby być na nabożeństwie? Czasami ludzie tak łatwo sobie odpuszczają. Ja nie mówię o jakichś trudnych, wyjątkowych sytuacjach, gdzie ktoś na przykład jest w pracy i nie ma na to żadnego wpływu. To jest zrozumiałe, jest oczywiste. Ale czasami jest to, no, zupełnie inaczej to wygląda. Więc jest naprawdę ważne, bracia i siostry. Jest to bardzo ważne. Wspólna modlitwa Kościoła. My czytamy w Dziejach Apostolskich, oni codziennie spotykali się po domach. To było coś zupełnie naturalnego. Codziennie spotykali się na czytaniu słowa, na modlitwie. Codziennie nauczali. Codziennie doświadczali działania Ducha Świętego. To nie było jakieś od wydarzenia do wydarzenia. Ale ci ludzie żyli naprawdę Chrystusem. Żyli Panem Jezusem. Żyli Duchem Świętym. I myśleli o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Bracia i siostry, Biblia nas do tego wzywa, abyśmy o tym, co w górze myśleli. A nie o tym, co na ziemi. A więc widzimy tutaj człowieka, który jest ślepy, który potrzebuje cudu, potrzebuje uzdrowienia. I on siada przy drodze. I gdy usłyszał, że tłum przechodzi, on zaczął się dowiadywać, co się dzieje, kto to idzie. Zaczął rozpytywać ludzi. I wtedy powiedzieli mu, że to Jezus nadchodzi. I on zaczął wówczas wołać: Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. I tutaj widzimy, jest to podkreślone jakby wykrzyknikiem, to zdanie. Więc on musiał wołać głośno do Jezusa. Nie przejmując się tym, że ci, którzy szli naprzedzie przed Panem Jezusem, gromili Go. Chcieli zatkać Jego usta. A jest to jest użyte takie słowo, że gromili Go. A więc wiecie, to słowo gromienie to nie jest coś miłego, przyjemnego. To nie jest coś takiego miłego. Oni nie mówili tylko ucisz się, ale to były zdecydowane, twarde, mocne słowa przeciwko temu człowiekowi. Oni chcieli za wszelką cenę zatkać jego usta, aby nie krzyczał. Bracia i siostry, musimy o tym pamiętać, że są w Biblii opisane dwa królestwa. Królestwo światłości i królestwo ciemności. I ten duchowy wymiar jest bardzo, bardzo realny, bardzo prawdziwy. I szatan, diabeł jest tym, który sprzeciwia się woli Bożej, sprzeciwia się wszelkim działaniom Chrystusowym. On nie chce dopuścić do tego, aby człowiek mógł otrzymać jakąś łaskę od Boga. A więc tym, który sprzeciwia się, tym, który jest przeciwnikiem, to jest diabeł, to jest szatan. On bardzo często używa ludzi, do tego ludzi. To nie trzeba być opętanym człowiekiem. To nie chodzi o to, że ktoś jest opętany i jest w taki sposób stuprocentowy używany przez diabła. Są naczynia, które nawet nie wiedzą często, że diabeł może ich używać, że diabeł można poddać jakąś myśl, że szatan może użyć jakiegoś człowieka, może podsunąć mu jakąś myśl, podsunąć jakieś zdanie, zainspirować, popchnąć do tego, aby ktoś wypowiedział takie, a nie inne słowa. A więc widzimy tutaj, ten tłum krzyczał i gromił go, ale my czytamy, że on coraz głośniej wołał. Nie dał, aby jego usta były zamknięte. Nie pozwolił, aby ktokolwiek zamknął jego usta. On chciał mieć pewność, że Jezus Chrystus go usłyszał. Bracia i siostry, kiedy modlimy się do Boga, kiedy mamy tak zwany cichy czas, zwróćmy uwagę, że są pewne przeciwności w modlitwie. Bardzo często one występują, że kiedy zaczynasz się modlić, o coś sobie w jednej chwili możesz przypomnieć. A jeszcze tego nie zrobiłem, a jeszcze tylko to i tamto zrobię i zacznę się modlić. Albo zaczynasz się modlić, a tu jakiś telefon, albo tu jakiś dzwonek, albo ktoś puka. Albo zaczynasz myśleć o czymś, zaczyna się o czymś intensywnie myśleć i twoja uwaga jest stopniowo jakby oddalana od Chrystusa, od Jezusa, od tego, do którego się modlimy. I zwróćmy uwagę, że jest tak ważną rzeczą, aby pokonać te przeciwności. I tutaj pomocna jest modlitwa na głos. Pomocna jest modlitwa na głos. Kiedy modlimy się głośno, to wówczas dyscyplinujemy swoje myśli. Uciszamy te myśli, uciszamy swój umysł. Słuchamy swoich słów, które wypowiadamy do Boga. To jest czasami takie pomocne, kiedy w ten sposób modlimy się. Kiedy modlimy się, bracia i siostry, jest też ważną rzeczą, by prosić Ducha Świętego, aby On inspirował, aby On nas wspierał w tej modlitwie, by poddawał nam te właściwe myśli, aby On inspirował nas, by kierował, prowadził, przewodził naszą modlitwą. To jest bardzo ważne, abyśmy w ten sposób wołali też do Boga. A więc widzimy, ten ślepy człowiek, on nie pozwolił na to, aby ktokolwiek zamknął jego usta, ale tym głośniej krzyczał, tym głośniej wołał: zmiłuj się nade mną, zmiłuj się nade mną. I czytamy, że wtedy Jezus przystanął, usłyszał jego wołanie, usłyszał jego głos i kazał przyprowadzić go do siebie. I gdy ten zbliżył się, Pan zapytał: co ty chcesz, abym ci uczynił? Wiecie, bracia i siostry, może takie banalne pytanie: co chcesz, abym ci uczynił? Ale to uczy nas czegoś, abyśmy potrafili precyzować swoje prośby. Abyśmy potrafili precyzować swoje prośby. Abyśmy potrafili nazywać rzeczy również po imieniu. Abyśmy byli naprawdę czytelni, konkretni. Aby również ludzie, z którymi żyjemy, dla nich byśmy my byli tacy zrozumiali, czytelni. To nas czegoś uczy. A więc co chcesz, abym ci uczynił? Co chcesz? Pan może zadać takie pytanie. I zwróćmy uwagę, on mówi: abym przejrzał. Pan nakazał, przejrzyj. To jest jedno słowo Pana. Przejrzyj. Jeśli Pan wypowiada słowo ze swoich ust, to jest to słowo, którym my mamy żyć. Każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. To jest to żywe słowo, o które zabiegamy, bracia i siostry, o które wołamy, o które się modlimy. Chcemy mieć spotkanie z Jezusem w naszej modlitwie, w naszej komorze, w naszym pokoju. Zamykamy za sobą drzwi i walczymy o to słowo, aby usłyszeć podobne słowo, tak jak usłyszał ten człowiek. On usłyszał: przejrzyj, przejrzyj. I Pan powiedział: wiara twoja uzdrowiła cię. My wiemy, że Bóg może działać na podstawie twojej i mojej wiary, ale tak naprawdę On nie potrzebuje niczyjej wiary, aby móc działać. ja spotkałem się z takim nauczaniem, że Bóg nie może działać, ponieważ nie ma wiary i dlatego Bóg nie będzie działał. I czasami niektórzy ewangeliści, tak zwani cudotwórcy, usprawiedliwiają siebie i mówią, no widocznie nie miałeś wiary, kiedy ja o ciebie się modliłem, nie miałeś wiary. Ale bracia i siostry, co miał powiedzieć Łazarz? Jaką Łazarz miał wiarę, kiedy leżał w grobie, a Pan nakazał mu wyjść? Albo przy wskrzeszeniu Tabity, kiedy Piotr modlił się o nią i ona powstała z martwych, jaką ona miała wiarę? Czy ona miała wiarę w ogóle? Więc bracia i siostry, Bóg może działać w różnorodny sposób. Różnorodna jest mądrość Boża i różne sposoby działania. Więc czasami ludzie tak usprawiedliwiają siebie. No, widocznie nie miałeś wiary, ale gdzie twoja, bracie, wiara była w takim razie? Więc to nie do końca tak jest. Nie zawsze wszystkie modlitwy są wysłuchiwane tak, jak my chcemy. I nie zawsze w taki sposób, jak my sobie tego życzymy. Nie zawsze tak jest, bracia i siostry. Kiedy czytamy nauczanie Jana w pierwszym liście, koniec tego listu jest, tam możemy dowiedzieć się, że jeśli modlimy się zgodnie z Jego wolą, On wysłuchuje nas. Jeśli modlimy się zgodnie z Bożą wolą, Pan wysłuchuje nas. Oczywiście możemy również pewne rzeczy wyprosić, tak jak Hiskiasz, że Pan nawet zmienił swoje zdanie, tak? Chociaż powiedział początkowo do Hiskiasza, uporządkuj swój dom, bo umrzesz. Ale Hiskiasz pokutował, przychodził do Boga w modlitwie, modlił się, wołał, płakał przed Panem i Pan przedłużył jego życie o 15 lat. A więc, bracia i siostry, różnorodna jest mądrość Boża i różnorodne są sposoby Jego działania. Jedno z tego musimy zapamiętać, aby mieć społeczność z Jezusem, aby być tam, gdzie wiemy, że Jezus może działać. Gdzie dwaj lub trzej zgromadzeni w imieniu moim, tam Bóg się objawia. On jest obecny, to jest Jego obietnica dla nas. A te obietnice, bracia i siostry, ożywiają nas. Słowo, które Bóg nam daje, ono nas krzepi i te obietnice nas posilają, ożywiają, zachęcają, bracia i siostry. A więc pamiętajmy o tym, aby być zawsze tam, gdzie Jezus działa, gdzie wiemy, że On może działać. Jeśli mam potrzebę, jeśli ja mam jakąś potrzebę, jest jakaś potrzeba, to ja chcę być tam, gdzie Jezus działa, tam, gdzie On jest, tam, gdzie może być, tam, gdzie On przebywa. A na pewno przebywa On w swoim Kościele. O tym wiemy, że miejscem, który przebywa Bóg na ziemi, to była świątynia. To była zawsze świątynia. A przecież Paweł uczy nas, że my jesteśmy świątynią i Duch Boży mieszka w nas. A więc to jest coś bardzo niezwykłego, niesamowitego. Bóg, żywy Bóg, który mieszka w człowieku, który mieszka w Kościele. On chce manifestować się i chce się objawiać. A więc widzimy, ten człowiek odzyskał wzrok. I niesamowitą rzeczą jest to, że on poszedł za nim, wielbiąc Boga. Poszedł za nim, wielbiąc Boga. A więc on otrzymał zbawienie, otrzymał łaskę. To, że on wołał tutaj synu Dawidowy, świadczy, że ten człowiek w głębi serca wiedział, kim jest Jezus, że to jest Zbawiciel, Mesjasz. My możemy czytać o takich osobach, o których Biblia mówi jawnie, że oni wiedzieli. Pan objawił im to, Symeon czy prorokini Anna. Oni wiedzieli, kim jest Jezus. Ale są też takie osoby, że kiedy czytamy o nich i widzimy, jakie było ich spotkanie z Panem Jezusem, możemy wywnioskować na podstawie uzdrowienia, rozmowy, w jaki sposób przebiegało to spotkanie. My możemy wywnioskować i zauważyć, że ten człowiek, on wiedział, kim jest Pan Jezus. I czytamy, że on poszedł za nim. Właśnie Bóg szuka takich ludzi. Nie tylko takich, którzy chcą wziąć uzdrowienie. Nie tylko takich, którzy chcą wziąć błogosławieństwo, tak? Tylko to, co Bóg może mi dać. Ale on szuka takich, którzy chcą z nim być. Którzy pójdą za nim. Którzy będą chcieli być już teraz z Jezusem. Jeśli Jezus mnie dotknął, ja chcę iść za Jezusem. Chcę iść za moim Panem. Chcę za Nim iść. I zwróćmy uwagę, On szedł i wielbił Boga. Kiedy ludzie otrzymywali Ducha Świętego, to była taka zdolność do tego, by móc wielbić Boga. Aby móc wielbić Boga. A więc on szedł za Jezusem, wielbiąc Boga. Do tego Bóg nas powołuje, bracia i siostry, abyśmy szli tą wąską drogą za Panem, wielbiąc Boga. Wielbiąc Boga naszymi ustami, naszym życiem, naszymi decyzjami, tym, że wypełniamy Jego wolę. To jest to najważniejsze uwielbienie Boga, ale również nasze usta, język, aby nie milczały. Pan dał nam usta, język, abyśmy chwalili, wielbili Go, abyśmy Mu dziękowali, byśmy okazywali wdzięczność Panu Jezusowi. I widzimy, że zaraz potem, kiedy wszedł do Jerycha, przechodził przez to miasto pewien człowiek, który nazywał się Zacheusz, to jest żydowskie imię, najprawdopodobniej był to Żyd. Czytałem kiedyś w historycznych komentarzach, że większość celników w tamtych czasach, w zasadzie niemal 100%, to byli Żydzi. To byli Żydzi, to było ich rzemiosło. Oni zajmowali się tym. I tutaj czytamy, człowiek imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami. Wiemy, że celnicy byli ludźmi, którzy byli w wielkiej pogardzie u reszty społeczeństwa, zwłaszcza u tych tak zwanych uczonych w piśmie, u faryzeuszy, u różnych stronnictw religijnych, czy to sadyceusze, czy faryzeusze. Oni mieli w pogardzie celników, dlatego że celnicy znani byli z tego, że byli niezwykłymi kombinatorami na tamte czasy. Bardzo nieuczciwymi ludźmi, którzy wymuszali, którzy czerpali zyski, ale te zyski były bardzo nieprawe. Bardzo nieprawe, w sposób niegodny, nieprawy zdobywane były te zyski. I zazwyczaj ci ludzie byli bardzo bogatymi ludźmi. A tutaj czytamy Zacheusz, który był jeszcze przełożony nad celnikami. Czyli był, i tutaj Biblia mówi, człowiek bogaty. Więc on był bogatym człowiekiem. On zapragnął widzieć Jezusa. Ciekawość zrodziła się w jego sercu. On chciał zobaczyć Jezusa. Chciał zobaczyć, kto to jest. Po prostu był bardzo ciekawy. Musimy wiedzieć, że w tamtych czasach bardzo wiele mówiono na temat Pana Jezusa Chrystusa. Mówiono źle, mówili też i dobrze, ale jedno, to co ludzie słyszeli, to na pewno słyszeli, że Pan Jezus czyni cuda. I to było tym, co tak bardzo pociągało ludzi. Chcieli Go zobaczyć. Chcieli mieć z Nim spotkanie, chcieli widzieć jeden z cudów, tak jak Herod chciał zobaczyć jeden z cudów Pana Jezusa. To była motywacja, taka była jego motywacja. A więc zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że czasami ktoś może mieć niewłaściwą motywację, ale Bóg może tą motywację zmienić. Ja pamiętam, że kiedy do ośrodka przychodzili ludzie, czy to w Broczynie, czy w Cieszynie, kiedy pracowałem jeszcze w Cieszynie, bardzo często ich motywy nie były szczere, nie były prawdziwe. Tak naprawdę nie chcieli nic ze sobą zrobić. Ale podczas pobytu w ośrodku, kiedy słuchali Słowa Bożego i kiedy Duch Święty działał, naprawdę, autentycznie te motywacje bardzo często się zmieniały. I ci ludzie nawracali się. Ci ludzie poznawali Jezusa. Ci ludzie szli już potem za Panem, nawracali się i żyli już dla Jezusa, służyli Jezusowi. A więc widzimy ten Zacheusz, bogaty człowiek, który był w pogardzie u wielu innych ludzi, celnik, który był w pogardzie, zresztą z tekstu Słowa Bożego jest nawet wypowiedziane, że stanie się niech dla ciebie jak celnik nawet, więc to było straszna taka rzecz, to słowo celnik. A więc on zapragnął widzieć Jezusa. Był małego wzrostu. I czytamy, że on najprawdopodobniej znał trasę, którą Pan Jezus miał przechodzić. Przewidział to. Pobiegł i wszedł na drzewo sykomory. To jest jakiś tam rodzaj oliwki. Wszedł na to drzewo, aby go ujrzeć. Bracia i siostry, pomyślmy teraz przez chwilę. Tam przecież były tłumy. Tu jest powiedziane, że z powodu tłumu nie mógł zobaczyć Jezusa. Więc było mnóstwo ludzi. On był małego wzrostu, a miał ciekawość, aby zobaczyć Jezusa. A więc on nie liczył się z ludzką opinią, bo to był na pewno śmieszny widok. Jak jakiś mały celnik, powiedzmy, który jest w pogardzie, wdrapuje się na jakieś tam drzewo i trzyma się jakiejś gałęzi, żeby zobaczyć Jezusa. No myślę, że to był taki widok, który po prostu był śmieszny. Ludzie mogli to wykorzystać, mogli z niego się śmiać, mogli się z niego naigrywać, mogli szydzić. Ale tutaj widzimy, ten Zacheusz miał pewną odporność w sobie. Być może to było związane z jego zajęciem, z tym, co robił, że on nie liczył się z opinią ludzką. Wiecie, to jest naprawdę w pewnym sensie wielkie błogosławieństwo. Niesamowite błogosławieństwo, aby być człowiekiem, który nie liczy się z opinią ludzką, co nie znaczy, że nie liczysz się z żadną opinią, liczysz się z opinią Boga. Często ludzie są tak sparaliżowani, boją się, co pomyśli o mnie tamten człowiek, co pomyśli o mnie najbliższa rodzina, co pomyśli o mnie sąsiad, przyjaciel, kolega czy znajomy, co oni o mnie będą myśleć. Bracia i siostry, jakie to ma tak naprawdę znaczenie? To jest straszna niewola, to jest okrutne jarzmo, to po prostu jest zniewolenie, kiedy człowiek żyje w taki sposób. To jest jakby rodzaj jakiegoś uzależnienia wręcz. To jest straszne, kiedy człowiek ma takie łańcuchy na sobie i jest uzależniony od opinii ludzkiej. Taka dulszczyzna to jest bardzo, powiedzmy, takie obłudne, nieprawdziwe, kiedy człowiek w taki sposób chce żyć. Co pomyślą inni? Co pomyślą inni? O, nie rób tego czy tamtego. O, nie wyrzucaj śmieci w niedzielę. Absolutnie, co ludzie sobie pomyślą? Nie rób tego czy tamtego. Wiecie, to jest naprawdę straszne. To jest straszne, kiedy człowiek żyje właśnie w taki sposób. Oczywiście najważniejszą rzeczą jest to, abyśmy liczyli się ze zdaniem naszego Pana. Bo to, co On o nas myśli, to dla dzieci Bożych powinno być najważniejsze. Ponieważ to, co Bóg myśli o nas, bracia i siostry, ma to wpływ na nasze życie. Jeżeli Bóg ma dobre myśli o nas, to ja spodziewam się Jego łaski, Jego poparcia, Jego błogosławieństwa. A jeżeli ludzie myślą coś negatywnego, złego, to my możemy czytać w psalmach, w wielu miejscach, że jest wielu bezbożnych ludzi, którzy zgrzytają zębami, którzy po prostu są złośliwi, którzy nastają na sprawiedliwych, którzy kopią doły pod nimi, którzy życzą sobie ich upadku, którzy po prostu sieją jakieś takie złe rzeczy i liczą na to, że powalą tego sprawiedliwego. Ale Biblia mówi, że Pan z takich ludzi się śmieje i że mimo to, że oni to robią, mimo to, że oni to czynią, to dom sprawiedliwego jest coraz bardziej mocny i coraz bardziej błogosławiony, ponieważ wszystko, cokolwiek dzieje się w naszym życiu, bracia i siostry, nie jest zależne od jakiejś opinii ludzkiej. To nie jest zależne od człowieka, ale jest to zależne od Boga. I tylko i wyłącznie od Niego. Jesteśmy Jego dziećmi. On nas zbawił. I abyśmy o to zabiegali, co On o nas myśli, co Bóg o mnie myśli. To jest dla nas najważniejsze. I taki człowiek jest naprawdę szczęśliwy, który żyje w taki sposób. Odpoczywa, jest radosny. Ponieważ Biblia mówi, że Bóg ma dobre myśli o pokoju, nie o niedoli. On nie chce, aby ktokolwiek zginął, odpadł od wiary. Bóg zawsze ma w swoim sercu dobro dla swoich dzieci. Zawsze tak jest. On ma ojcowskie serce dla nas, pełne miłosierdzia i łaski i dobroci. A więc ten celnik, on nie liczył się najprawdopodobniej z opinią ludzką. Nie obchodziło go to, że ktoś się będzie z niego śmiał. Miał potrzebę zobaczyć Jezusa. I gdy przybył na to miejsce, spojrzał w górę, rzekł, i Pan Jezus tutaj jest powiedziane, gdy przybył na to miejsce, kiedy szedł, spojrzał w górę i rzekł do niego po imieniu: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. Niesamowite zdanie, niesamowite słowa. Zwróćmy uwagę, że to jest chyba jedyne miejsce, gdzie Pan Jezus nie został zaproszony, ale sam jakby się wprosił. Być może jest gdzieś jeszcze, ale ja nie znalazłem, nie zwróciłem na to uwagi. Natomiast tutaj widzimy, że Pan Jezus mówi do człowieka, którego widzi po raz pierwszy, tak po ludzku, tak, bo jako Bóg on zna i wie, ale on mówi do niego po imieniu. I to jest to, co na pewno dotknęło serca Zacheusza. Skąd pośród tylu ludzi, takiego wielkiego tłumu, ten człowiek, Jezus, zna moje imię? Skąd on wie? Skąd on zna moje imię? Bracia i siostry, czasami tak wątpimy w to, że Bóg jest zainteresowany nami i możemy mieć jakieś takie wątpliwości, ale on naprawdę zna każdego z nas po imieniu i naprawdę lepiej nas zna Bóg niż my sami siebie. On wie o wszystkie rzeczy, o każdym z nas. W Księdze Izajasza możemy czytać takie słowa w 40 rozdziale, 26 wiersz: podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył. Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Czemu więc mówisz Jakubie i powiadasz Izraelu: zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi? Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. A więc, bracia i siostry, tu jest powiedziane, że On po imieniu woła wszystkich. Woła wszystkich po imieniu. I dlatego tu jest powiedziane, dlaczego mówisz, Jakubie? Dlaczego powiadasz, Izraelu? My moglibyśmy wstawić tu swoje imię. Dlaczego my tak myślimy czasami, że nasza droga jest przed Bogiem zakryta, nasza sprawa? Dlaczego tak myślimy, że nasza sprawa do Boga nie dochodzi? Przecież On zna nas wszystkich po imieniu. Tak jak przemówił do Zacheusza: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Zwróćmy uwagę, Pan Jezus mówi tutaj: zejdź śpiesznie. A więc zbawienie jest czymś bardzo ważnym, czymś, czego nie powinniśmy opóźniać. W Psalmie 119 jest powiedziane, że śpieszę się, aby wypełniać Twoje słowo, by wykonywać Twoje przykazania. Nie opóźniam się, śpieszę się, mam tą gorliwość. Zwróćmy uwagę, że w psalmach Dawida możemy czytać również, że gorliwość, żarliwość o dom Twój pożera mnie. Bracia i siostry, czy my śpieszymy się do tych Bożych rzeczy, Bożych spraw? Czy śpieszymy się do tego? Do czego się śpieszysz dzisiaj? Co dla Ciebie jest takie ważne, najważniejsze? Co sprawia, że patrzysz na zegarek? O czym myślisz, kiedy patrzysz na zegarek? Do czego się śpieszysz? Gdzie Cię ciągnie? Co jest taką Twoją ostoją największą? Kawa po nabożeństwie i ciastko? No nie wiem, no różne rzeczy mogą to być. Bracia i siostry, tu jest powiedziane: zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. I zwróćmy uwagę, jest to słowo dziś użyte. Dziś, nie jutro, ale dziś. To jest też bardzo znamienne słowo. Możemy czytać w liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale. To jest takie bardzo znamienne słowo. 4 rozdział, 7 wiersz. Przeto znowu wyznacza pewien dzień. Dzisiaj. Mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane: dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Dziś, jeśli głos Boga usłyszysz, nie zostawiaj jakiejś tam sprawy na potem, do jutra. Jeśli dzisiaj coś usłyszysz, to idź śpiesznie i wykonaj to, co masz wykonać. Nie ociągaj się, ale idź śpiesznie i zrób to, co masz uczynić, co masz zrobić. Zobaczcie, Zacheusz nie ociągał się, ale jest powiedziane, że szedł śpiesznie, czyli szybko zszedł na te słowa i przyjął go z radością. I tutaj w 7 wierszu czytamy, że widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: do człowieka grzesznego przybył w gościnę. To jest znowu ta zawiść, która podnosi się w sercach tak zwanych sprawiedliwych ludzi, którzy sobie nie mają nic do zarzucenia, którzy mówią: ja nie jestem jakimś mordercą, nie jestem złodziejem, nikogo nie zabiłem, nikogo nie ukradłem. I tacy ludzie bardzo często czują się lepsi, To jest duchowa pycha, to jest taki szczególny rodzaj pychy. Ponieważ każdy jeden człowiek w świetle Bożego Słowa jest zgubionym grzesznikiem. Każdy jeden człowiek, bez względu na to, co myśli na swój temat, Biblia określa nas, że jesteśmy zgubionymi grzesznikami. Zgubionymi grzesznikami. A więc takich ludzi naprawdę zawsze będzie dużo, którzy będą się czuli lepsi. Nie będą może nawet tacy potrzebować upamiętania. Nie potrzebują zbawienia. Są tacy ludzie, którzy myślą w ten sposób o sobie, że oni nie potrzebują przecież zbawienia, upamiętania, ponieważ oni są sprawiedliwi, oni są zapatrzeni w siebie. To jest naprawdę straszne kłamstwo, które podsyca i umacnia sam diabeł. Same piekło ma z tym wiele wspólnego, ponieważ diabeł szkodzi ludzkiej duszy i nie chce dopuścić do tego, aby ktokolwiek był zbawiony. A więc widzimy, ci ludzie szemrali. Do człowieka grzesznego przyszedł. I zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że tutaj nawrócenie Zacheusza powinno być dla nas niezwykle zachęcające, ponieważ ten człowiek był bardzo zepsuty, na wskroś zepsuty, na wskroś powiązany chęcią zysku, chciwością. A więc ten człowiek najprawdopodobniej miał różnego rodzaju układy. No musiało tak być. Skoro utrzymywał się ciągle na tym stanowisku, był człowiekiem bogatym, a więc był powiązany. Był człowiekiem zepsutym, bardzo zepsutym. A zwróćmy uwagę, że Pan stanął przy tym człowieku, że sam Pan Jezus spojrzał na niego. A więc nie ma takiej rzeczy, nie ma takiej sprawy, której Bóg nie mógłby zaradzić. Kiedy człowiek jest chory na jakąś tam chorobę nieuleczalną, to zwróćmy uwagę, że lekarze często mogą zdiagnozować i powiedzieć, że ten przypadek jest beznadziejny. Ten przypadek jest jakby beznadziejny. Tutaj nie jesteśmy w stanie już nic zaradzić, nic nie jesteśmy w stanie pomóc. Ale nie możemy tego samego powiedzieć o Jezusie. Nie możemy w taki sam sposób myśleć o Panu Jezusie Chrystusie, bo On jest tym, który przyszedł, aby zbawić to, co zginęło. I nie ma takiego grzechu, którego Pan nie mógłby wybaczyć. Nie ma takiego grzesznika, którego Pan nie mógłby wyciągnąć z piekła. Nie ma, nie istnieje. To jest ogrom Bożej łaski, cudownej Bożej łaski, niesamowitej Bożej łaski, jakże wielkiej. Jakże potężnej, jakże wspaniałej, jakże cudowna jest Boża łaska, bracia i siostry, że ona nie omija właśnie takich ludzi, nie omija takich ludzi. To jest cudowne, to jest zachęcające, aby iść i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, tak jak Biblia mówi nam, bracia i siostry. A więc Zacheusz, ten przełożony celników, jego nawrócenie, owoc tego nawrócenia możemy zobaczyć w słowach, które wypowiedział. Połowę majątku mojego daję ubogim. Człowiek bogaty, który w ten sposób mówi. On nie powiedział tutaj, że mogę dać tam za jakiś czas, ale on używa słowo daję. Połowę mojego majątku daję. To nie jest coś, co on chce zrobić w przyszłości. On jest gotowy to zrobić natychmiast. A jeśli na kim, co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób, to nawet więcej niż przewidywał zakon. Nawet więcej niż przewidywał zakon. Zakon, bracia i siostry, najprawdopodobniej, o ile dobrze pamiętam, jeżeli ktoś coś wziął, on musiał oddać dwukrotnie. Ale tutaj widzimy nawrócenie człowieka. Takie jest właśnie nawrócenie człowieka. To jest prawdziwe nawrócenie. On jest gotowy oddać w czwórnasób, ponieważ zbawienie sięgnęło jego serca. Ten grzech, który nazywał się chciwość, chciejstwo, został tutaj pokonany przez Bożą łaskę i Bożą miłość. Jego serce zostało zdobyte dla Pana. A więc jego serce zostało uwolnione całkowicie dla Jezusa. On już nie jest związany z prochem, on już nie jest związany z tymi marnościami, ale jego serce jest w rękach Bożych, w rękach Jezusa, w rękach Chrystusa. Niech nasze serce, bracia i siostry, będzie zawsze związane tylko z jedną osobą, z Jezusem Chrystusem, tylko z Nim. Niech nasze serce będzie związane, a niech będzie wolne od rzeczy tego świata. Od rzeczy tego świata, od prochu, od tego, w co możemy się uwikłać. Więc, bracia i siostry, oby Bóg nam dopomógł. A więc tutaj czytamy to, co było niemożliwe dla człowieka. Ponieważ kartkę wcześniej, w tym samym w zasadzie rozdziale, 18 rozdział Ewangelii Łukasza, czytamy, że pewien dostojnik, pewien bogaty człowiek przyszedł do Jezusa i zadał mu pytanie: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? I tutaj wiemy, jest ta rozmowa Pana Jezusa z tym człowiekiem. I potem, kiedy przejdziemy do 25 wersetu, Pan Jezus mówi: łatwiej bowiem wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A więc my widzimy tutaj na przykładzie Zacheusza, że wielbłąd przechodzi przez ucho igielne. I czytamy: a ci, którzy łatwiej jest bowiem wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A ci, którzy to usłyszeli, rzekli: któż tedy może być zbawiony? On zaś rzekł: co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. A więc, bracia i siostry, tutaj, co niemożliwe było dla ludzi, wykonało się. Możliwe to było dla Boga. Możliwe to było dla Boga, aby zbawić tego bogatego grzesznika, celnika, aby zbawić Zacheusza, aby go uwolnić. Wszystko jest możliwe dla wierzącego i wszystko jest możliwe dla Boga. A więc widzimy wolne serce Zacheusza. On wyznaje tutaj, ogłasza swoimi ustami. To jest jakby owoc jego upamiętania. Owoc jego upamiętania. Biblia uczy nas, abyśmy wydawali owoce godne upamiętania. Człowiek, który nawraca się szczerze, on porzuca wszelkie zło. On korzysta z Bożej łaski. On chce iść za Jezusem. Taki człowiek, on jest bardzo łatwo zauważalny przez innych, ponieważ ci, którzy narodzili się na nowo, bracia i siostry, czy chcemy, czy nie chcemy, naprawdę Bóg zmienia nas w taki sposób, że ludzie to zobaczą, że ludzie powiedzą nawet Tobie o tym. Pamiętam, niedawno rozmawiałem z pewnym bratem, który dosyć świeżo był nawrócony i on jeździł do swojej rodziny. Ja go zapytałem: czy ty rozmawiałeś już ze swoją rodziną? On powiedział, że jeszcze nie. A ja jemu powiedziałem: zobaczysz, za jakiś czas, pomimo to, że nie będziesz mówił, oni sami ci powiedzą, że jesteś inny. Oni sami ci to powiedzą. Bracia i siostry, i tak się stało. I tak się stało. Jego rodzina zapytała go: dlaczego twoje życie wygląda teraz w taki sposób? Ty zmieniłeś się. Bardzo się zmieniłeś. Bracia i siostry, my wiemy o tym, że nikt z nas nie może się zmienić sam. To, co zmieniło nasze życie, raczej kto zmienił nasze życie, to jest Jezus Chrystus przez cudowną swoją łaskę. To Jego łaska, to moc Ducha Świętego, to Jego cudowne słowo zmieniło i zmienia wciąż nasze życie. I to jest wielkim błogosławieństwem dla nas, że mogliśmy spotkać żywego Boga, że mogliśmy spotkać Pana Jezusa Chrystusa. A więc widzimy, to nawrócenie Zacheusza jest niezwykle, niezwykle zachęcające dla nas, abyśmy nigdy nie skreślali żadnego człowieka i nie myśleli, że łaska Boża jest zbyt mała, że ona nie wystarczy, aby zbawić takiego czy innego człowieka, ponieważ Bóg jest wielki, jest potężny i On może sprawić, że ten wielbłąd przejdzie przez ucho igielne i że to, co jest niemożliwe u ludzi, możliwe jest u Boga, stanie się. Więc ten Zacheusz został zbawiony przez Pana, został uratowany i Pan Jezus wydaje świadectwo o nim. Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Synem Abrahamowym nie tylko według ciała, ale nade wszystko wiemy, że Abraham jest ojcem wiary. Jest ojcem wiary. Syn Abrahamowy to ten, kto wierzy jak Abraham. To jest ten, kto ufa i wierzy w Boże Słowo w taki sposób, jak wierzył i ufał Abraham, jesteśmy dlatego dziećmi Abrahama, ponieważ wierzymy, ufamy, tak jak wierzył Abraham. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Bracia i siostry, możemy czytać w Bożym Słowie, że Bóg chce, aby wszyscy przyszli do poznania prawdy, aby wszyscy byli zbawieni. No niestety, wiemy o tym, że nie każdy człowiek chce być zbawiony, że nie każdy człowiek jest zainteresowany Bogiem. Dzisiaj ludzkość odrzuciła Boga i wciąż odrzuca, i wciąż szydzi, i wciąż drwi z Chrystusa. Tak jak za czasów, kiedy Pan Jezus chodził, jakże wielu szydziło, drwiło z Niego, jakże wielu się naśmiewało. I również i dzisiaj możemy znaleźć tak wiele ludzi, którzy w podobny sposób zachowuje się, którzy odrzucili całkowicie Syna Bożego. Bóg nie jest im do niczego potrzebny. Ale bracia i siostry, przychodzi i przybliża się ten dzień, dzień, o którym Biblia mówi, że Pan będzie sądził wszystkich ludzi. Ten sąd jest opisany w Księdze Objawienia. Bracia i siostry, każdy człowiek będzie musiał zdać sprawę ze swojego życia. I tam już nie będzie nikogo obok ciebie, tylko będziesz ty i Bóg. Ty i Bóg. Czasami ludzie tak patrzą jeden na drugiego. Zastanawiają się. No, ja pójdę może jak tamten pójdzie. Zrobię to czy tamto, jeżeli tamten zrobi. To nie jest tak, bracia i siostry. To jest osobista decyzja każdego z nas. To jest bardzo osobista decyzja, czy ty chcesz iść za Jezusem, czy chcesz być Jego uczniem, czy chcesz Jego naśladować. To jest bardzo ważna i bardzo, bardzo osobista decyzja. Najważniejsza decyzja życiowa. Najważniejsza, najbardziej ważna decyzja to jest to, że człowiek podejmuje tą decyzję, aby iść za Panem, aby pójść za Chrystusem, aby stać się Jego uczniem, naśladować Go, bracia i siostry. To jest wielka łaska, to jest niesamowita łaska, ponieważ Pan uratował nas, zbawił nas, uratował, wyrwał jakby z piekła, wyrwał od potępienia, wyrwał od sądu, od gniewu, który nadchodzi na całą ziemię, na mieszkańców całej ziemi, bracia i siostry. A więc to, co czyni wciąż Pan Jezus Chrystus, jest niezwykłe, jest wspaniałe i my winniśmy wołać i modlić się, aby móc Go naśladować, aby móc znajdować takich ślepych ludzi, by móc znajdować takich Zacheuszów, móc świadczyć takim ludziom Ewangelię. Tak wiele jest serc, które czeka na Ewangelię. Nie słyszeli jeszcze. Oby Bóg dał nam odwagę, siłę, miłość do tych grzeszników, miłość nade wszystko, abyśmy świadczyli i mówili o Jezusie.